Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość, wojewoda lubuski Władysław Dajczak.
Witam dobry panu, witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód.
Panie wojewodo, czy sprawa dotycząca ASF została już zażegnana w Lubuskim, czy dalej obowiązują procedury wprowadzone jakiś czas temu?
Oczywiście, że obowiązują. To nie jest tak, że ten wirus afrykańskiego pomoru świń da się zlikwidować w ciągu kilku miesięcy, ale i bardzo pozytywną informacją jest to, że ten wirus jest u nas, ale to jest tylko wśród dzików. Te procedury, które stosujemy, mam nadzieję, że się sprawdzą do końca i te lubuskie hodowle trzody chlewnej nie dotknie ten wirus, i to przede wszystkim o to chodzi. Natomiast prowadzimy absolutnie codziennie działania, które mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się tego wirusa, czyli grodzenie odpowiednich obszarów, przeszukiwanie przez wojsko i innych uczestników lasów, aby te wszystkie padłe dziki, które są zarażone, były utylizowane. Także na razie nic groźnego w tym względzie się nie dzieje.
A za to coraz więcej częściej mówi się o wirusie, który przywędrował do nas z Azji, do Europy. Rozprzestrzenia się koronawirus zaczyna wywoływać zaniepokojenie już też w Polsce. Panie wojewodo, czy zostały podjęte działania profilaktyczne i zaradcze w przypadku stwierdzonych zakażeń u nas?
Oczywiście najważniejszą informacją jest ta, którą pan powiedział, że w Polsce nie mamy przypadku potwierdzonego tej epidemii, natomiast absolutnie jesteśmy przygotowani i codziennie Wydział Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, służby związane z sanepidem. Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze szpitalami. Odbyliśmy przedwczoraj konferencję prasową, wideokonferencję wojewodowie z premierem i z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanepidu.
Jakie padły ustalenia, jeśli były?
Wszystko jest pod kontrolą. Mamy przygotowany wydział zakaźny w Zielonej Górze. Są przygotowane, uzgadniane szpitale, które w razie potrzeby będą takie wydziały tworzone i będą przyjmowani pacjenci. Najważniejsze jest to, że w tej chwili każdy, który ewentualnie kto by zaobserwował jakiekolwiek objawy, które by wskazywały na prawdopodobieństwo tego wirusa, powinien wiedzieć, że trzeba natychmiast się zgłosić do lekarza rodzinnego, trzeba się zgłosić do najbliższej placówki sanepidu, zostanie poinstruowany, co dalej robić. Natomiast proszę pamiętać, że nie ma w tej chwili większego zagrożenia. Natomiast pamiętajmy o jednym, że jest to wirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową i jest to też choroba brudnych rąk, i to jest bardzo ważne, i apel do wszystkich, aby pamiętać o czystych rękach, o myciu częstym rąk. Natomiast nie ma w tej chwili żadnych zagrożeń w naszym województwie. Jesteśmy przygotowani codziennie, jesteśmy w kontakcie z ministrem zdrowia. Nasze lubuskie laboratorium w Gorzowie też jest przygotowane do tego, aby robić badania na tego wirusa. Także na razie wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję, że będzie tak dalej.
Taki przekaz płynął kilka dni temu ze strony rządowej, że przypadki wirusa w naszym kraju jeszcze nie zostały zdiagnozowane, ale można się ich spodziewać. Stąd pan, wszystkie kroki zaradcze.
Widzimy, co się dzieje w Europie. Coraz więcej krajów ten wirus dotyka. W związku z tym trudno przewidywać, że Polska będzie wyspą. Natomiast absolutnie musimy być przygotowani i codziennie jesteśmy w kontakcie, jak powiedziałem, z ministrem zdrowia, z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Też proszę pamiętać, że w tej chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadziło alert. Każdy wjeżdżający do Polski w tej chwili otrzymuje SMS-a z instrukcją, jak postępować dalej, gdyby jakieś przypadki niepokojące czy objawy się pojawiły.
Żeby zamknąć temat, to z informacji, które do nas dotarły, to w Polsce jest przygotowanych 239 stanowisk całkowitej izolacji w szpitalach w kraju, ponad 600 łóżek izolacji na oddziałach zakaźnych.
No właśnie, mówił o tym minister zdrowia i to, myślę, uspokaja na dzisiaj sytuację.
Wczoraj prezydent podpisał ustawę o dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów, czyli tak zwaną trzynastkę. Kiedy ruszą wypłaty?
Wypłaty ruszą w kwietniu. To jest bardzo dobra informacja dla emerytów i rencistów, ponieważ ta decyzja już jest zwieńczona podpisem prezydenta, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty. Ważna też informacja, że tutaj nie trzeba żadnych dodatkowych działań ze strony emerytów. To się będzie działo, jeśli można tak powiedzieć, automatycznie. ZUS będzie te emerytury naliczał, wypłacał, także to jest naprawdę dobra informacja dla ponad 9 milionów emerytów. 1200 zł brutto, 980 netto każdy z emerytów dostanie. I to jest też kolejny dowód na to, co mówiliśmy, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że pieniądze, które należą do Polaków, będą do Polaków trafiały. Kolejne 11 miliardów złotych wspomoże emerytów. Myślę, że to jest wsparcie jak najbardziej zasłużone i potrzebne. No i przecież pamiętajmy o tym, że rozmawiamy już o 14 emeryturze.
Ja jeszcze przy 13, pozwoli pan na chwilę, chciałbym się zatrzymać. Pan ma informację, ilu świadczeniobiorców będzie w Lubuskim korzystało?
To jest ponad 156 tysięcy świadczeniobiorców i tutaj, tak jak wczoraj rozmawiałem z dyrektorem ZUS-u, nie ma żadnego problemu, są przygotowani. Myślę, że bardzo sprawnie to się odbędzie.
No właśnie rozpoczął pan już jakby kolejny temat, bo rozmawiamy o 13, a niebawem mają rozpocząć się prace legislacyjne nad 14. I to prawda, okazuje się, to nie jest plotka.
To prawda, mówiliśmy też o tym w kampanii wyborczej, jak cały czas dajemy dowód, dotrzymujemy słowa. To nie było kampanijna kiełbasa wyborcza i w tej chwili rozpoczęły się już prace na etapie rządowym. Oczywiście po przygotowaniu tych prac i uzgodnieniach zostaną one, temat zostanie skierowany do parlamentu. Tam prace związane z całą legislacją i później też, tak jak teraz, podpis prezydenta i mam nadzieję, że będą emeryci mogli się też cieszyć kolejną 14. emeryturą, jak najbardziej zasłużoną.
Wczoraj gdzieś tam w przekazach medialnych, w tej całej przestrzeni medialnej pojawiły się takie pierwsze informacje, że to byłby dopiero koniec roku 2021.
Być może tak będzie. No tak jak mówię, to jest cały proces legislacyjny. Jeszcze nie znamy dokładnie też założeń, jakie wyjdą z uzgodnień ministerialnych, jak to będzie procedowane w parlamencie, ale to jest dobra informacja, informacja, która potwierdza, że dotrzymujemy słowa i chcemy, aby polscy emeryci zasłużyli na te pieniądze i dostawali większe emerytury.
No i tym razem próg dochodowy też miałby być wprowadzony.
To jest na etapie, tak jak pan wspomniał, legislacyjnym, ustaleń rządowych. Dopiero w parlamencie zawsze ustawa jest kształtowana ostatecznie, także musimy tu trochę poczekać.
Minister prezydencki Andrzej Dera, odnosząc się do apeli opozycji o zawetowanie nowelizacji ustawy w sprawie dofinansowania mediów publicznych, powiedział ostatnio tak. Wiązanie ze sobą sprawy ludzi śmiertelnie chorych z telewizją publiczną jest po prostu niegodziwe. Takich rzeczy się nie robi.
Wie pan, absolutnie dla mnie to jest obrzydliwe. Proszę zobaczyć, proszę sięgnąć tylko wstecz pamięcią, co opozycja mówiła, co mówiła kandydatka na prezydenta opozycji, pani Kidawa-Błońska, na temat właśnie onkologii, jak głosowała w parlamencie. Zostało to wyłożone jak na ławie, widać jaka to jest hipokryzja, jaka to jest nieuczciwość i absolutnie przecież pieniądze na telewizję publiczną też były przekazywane. Także tutaj jest absolutnie gra, która nie powinna się toczyć. Wszyscy wiemy, jak ważna jest onkologia, jak ważni są ludzie chorzy. Stąd przypomnę, ponad 50% więcej pieniędzy na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia niż to było za czasów opozycji. Ten program onkologiczny, który w tej chwili będzie funkcjonował, miliardy kolejne złoty. No ale ja rozumiem, no opozycja jest totalna, sami to mówią. Sięgają się wszystkich możliwych środków, aby, przepraszam, tak bardzo im jest uwiera niebycie u władzy, że zrobią wszystko, nawet donosząc na Polskę za granicą. Ja już przestałem się temu dziwić. Taką mamy opozycję w Polsce.
Ja, koledzy i koleżanki pracujący w mediach publicznych, staramy się znaleźć odpowiedź, dlaczego w Polsce jest taka niechęć do finansowania mediów publicznych.
To właśnie jest niezrozumiałe. Przecież proszę zobaczyć, jakie są dofinansowania na media publiczne w całej Europie, w krajach zachodnich. To są naprawdę duże pieniądze. Telewizja publiczna, media publiczne mają swoją ogromną misję do wykonania, bardzo istotną, bardzo ważną. Nigdy nie odbywa się to bez pieniędzy, to jest oczywiste. I tak jak w budżecie są pieniądze przeznaczane na różne działania, tak samo też są media. I tutaj, no ale jeszcze raz mówię, ja już przestaję się dziwić temu wszystkiemu, co opozycja jest zdolna zrobić, aby, przepraszam, tak jak niektórzy mówią, dorwać się do władzy.
Obwodnica dla Słubic. Jest szansa, by została wpisana do programu rządowego 100 obwodnic?
I do 100 obwodnic już nie. Jak pan wie, ten program został ogłoszony. Natomiast proszę zauważyć, że to, co mówiliśmy, i mówimy, ja też byłem z burmistrzami Słubic, u pana ministra Webera, rozmawialiśmy o tym i obwodnica Słubic jest na liście rezerwowej. Absolutnie to, że nie jest w tej podstawowej liście, nie zamyka drogi do tego, abyśmy dalej prowadzili działania i dążyli do tego, aby ta obwodnica powstała. Ona jest jak najbardziej potrzebna. Te kryteria, które zostały zastosowane przy obwodnicach, tych 100 obwodnicach, Słubice, jak uzyskałem informację w ministerstwie, nie spełniły, ale nie zamyka wskazówka, to drogi do tego, abyśmy robili wszystko, aby ta obwodnica powstała. Ja na pewno będę tą inwestycję wspierał.
I na koniec bardzo krótką odpowiedź proszę. Wizjonerski, niczym Tesla, nowoczesny jak Mark Zuckerberg. Tak właśnie określono na sesji Rady Miasta w Nowej Soli byłego prezydenta Wadima Tyszkiewicza i dlatego za liczne zasługi jedno z rąd w tym mieście ma nosić jego imię. No i sprawa budzi kontrowersje. Nie brakuje głosów, że inicjatywa jest na wyrost. A co pan o tym myśli?
To jest po prostu, ja jak uzyskałem tą informację, myślałem, że to jest żart prima aprilisowy, ale do 1 kwietnia jeszcze daleko. No, wie pan, te słowa wypowiedział, wydawałoby się poważny też samorządowiec, szef konwentu wójtów burmistrzów. No to jest naprawdę w kategoriach trochę żartu, bo inaczej tego nie można traktować. Nadawanie imienia ronda obecnemu senatorowi. Pan senator w swojej skromności oczywiście przyjął tą propozycję. Niektórzy mówią, że następnym krokiem będzie zmiana nazwy miasta Nowej Soli. Tak już było po wojnie. Pamiętamy, Katowice zmieniały nazwę. No dziwię się prezydentowi, nowemu prezydentowi Nowej Soli, dziwię się radnym. Myślę, że są ważniejsze, lepsze rzeczy i pan prezydent, jeśli ma swoje zasługi dla Nowej Soli, to mieszkańcy to doceniają. No takich rzeczy się po prostu nie robi, no ale widać Nowej Soli jest inaczej.
Dziękuję, to tyle. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak był naszym panem.
Dziękuję panu, serdecznie państwa pozdrawiam.